Gość poranka.
Minęła godzina 9.10, rozpoczynamy audycję Gość poranka. Witam się z Państwem, Michał Siedlecki. Dziś nie z polskiego studia KRDP, a z Rybnickiego Centrum Kultury, bo tu, proszę Państwa, dużo się dzieje. Moim Państwa gościem jest pan Paweł Grzybowski, burmistrz miasta Rypin. Witam serdecznie.
Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy naszego wspaniałego radia.
No właśnie, dziś otwarcie siedziby Dobrzyńskiego Uniwersytetu Ludowego. Mówi pan, panie burmistrzu, ze sceny, że to jest historyczny moment. Dlaczego?
No myślę, że z kilku powodów. Po pierwsze, powstaje wspaniała nowa inicjatywa, która ma służyć mieszkańcom nie tylko miasta, ale i regionu. Będziemy promowali oczywiście wspaniałą, bogatą w historię ziemię dobrzyńską, ale będziemy starali się, aby przede wszystkim mieszkańcy naszego uroczego Rypina i okolic mieli możliwość właśnie takiej pozaformalnej edukacji, rozwoju ducha, umysłu, ciała na wszystkich płaszczyznach i mam nadzieję, że właśnie Dobrzyński Uniwersytet Ludowy, oprócz też promocji naszego dziedzictwa kulturowego, historii, no wszystkiego, co związane jest z naszą piękną ziemią, będzie dawał możliwość spotkania się z ludźmi, rozwoju, po prostu uważam, no, realizacji w dorosłym życiu.
Takim elementem, który był w ramach otwarcia domu, był materiał wideo, który pokazywał taką pigułkę, czym Dobrzyński Uniwersytet Ludowy jest tak naprawdę. Miał pan, burmistrz, świadomość, jak wiele rzeczy tutaj się dzieje?
Oczywiście, my w Rypinie mamy już Uniwersytet Trzeciego Wieku, mamy też aktywne koła seniorów, oczywiście wiele innych jeszcze instytucji. Natomiast takie doświadczenie z Uniwersytetu każdego wieku, który był przy urzędzie, można powiedzieć, pozwoliło nam pójść dalej, czyli wejść do Związku Uniwersytetów Ludowych, pójść szerzej, aby połączyć nowoczesność z tradycją, bo chcemy właśnie też pielęgnować tą piękną Polskę, naszą tradycję, naszą kulturę i nie tylko wśród mieszkańców, ale być może właśnie przy tych wymianach międzynarodowych. Ale przede wszystkim mieszkańcy mają kolejną możliwość rozwoju, spotkań, samorealizacji.
No właśnie, bo zdawałoby się, że tradycja i rozwój to rzeczy sprzeczne, ale to nie do końca tak.
Oczywiście, że nie. Trzeba marzyć, trzeba robić to, co nowe, ale nie możemy zapominać o przeszłości. To chyba jest jasne. Zresztą nasz święty Jan Paweł II mówił, że no nie możemy budować przyszłości bez pamięci o przeszłości. Więc jak najbardziej jest możliwe, co więcej, jest to piękne, kiedy łączymy przeszłość z przyszłością stare i nowe, no tak myślę.
Co czuje burmistrz takiej miejscowości, kiedy widzi kolejny krok w kierunku rozwoju? To taki krok, no, milowy, można powiedzieć.
Nie, naprawdę jest to wspaniałe uczucie, bo marzenia się spełniają. Móc to, chcieć to znaczy móc i tutaj faktycznie coś, co powstawało kilka lat, dziś namacalnie jest obecne, ma swoją siedzibę, może pozyskiwać środki, bo oprócz uniwersytetu musimy powiedzieć tu o Stowarzyszeniu Tradycja i Rozwój. To są osoby, które społecznie właśnie pozyskują granty po to, żeby mieszkańcy mogli z nich korzystać. Czy właśnie w zajęciach umysłowych, teatralnych, sportowych, wycieczkach, zwiedzaniu Polski, kulinarnych. To wszystko daje możliwość właśnie stowarzyszenie, którego perłą i takim dzieckiem najnowszym, myślę, że naprawdę najlepszym, będzie Dobrzyński Uniwersytet Ludowy.
Zmienimy teraz temat. Mówił pan burmistrz o środkach, o pozyskiwaniu środków, a środki to inwestycje. Panie burmistrzu, co w najbliższym i trochę dalszym czasie, do końca roku, który powoli zmierza do końca, jeszcze pod względem inwestycyjnym w Rypinie będzie się działo?
Tak, pomimo trudności, wiemy, że po COVID-zie, przed czas wojny, gdzie jest wiele kłopotów, ale inwestycyjnie na szczęście realizujemy zadania oczywiście drogowe. To są zadania wsparte z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, budowa ulicy Polnej, ulicy Cichej. To kolejny etap rewitalizacji terenów przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Środki ministerialne, oddany nowoczesny budynek. W tej chwili jesteśmy na etapie dokumentacji, a także pozwoleń na budowę, na zbudowanie nowoczesnego hotelu z zapleczem gastronomicznym, z centrum spa, tak aby mieszkańcy, ale też im ten ośrodek mógł zarabiać na organizacji obozów, więc zwiększamy potencjał naszego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Są te zielone płuca Rypina, aktywność oraz zieleń wokół, park zrewitalizowany właśnie z Narodowego Funduszu, a za chwilę ruszamy z budową parkingu przy ulicy Cholewińskiego i placu zabaw przy ulicy Koszarowej. Środki nasze urzędowe, ale także pozyskane ze środków na tak zwany rozwój gmin popegeerowskich. To grant, który zyskaliśmy, wykorzystując ten aspekt. No i niedawno wręczyliśmy 160 osobom również z grantu gmin popegeerowskich nowoczesny sprzęt komputerowy, który będzie służył na zniwelowanie tych różnic między dużymi ośrodkami a małymi. A więc dzieje się i mam nadzieję, że te inwestycje też ułatwią mieszkańcom życie.
Mówił pan, że sytuacja teraz jest ciężka, bo jest i problemy z inflacją i trwająca wojna na Ukrainie. Jesteśmy po pandemii koronawirusa. No właśnie, jak ważne w tym czasie jest pozyskiwanie środków zewnętrznych?
Niezwykle ważne. Te środki pomagają na realizację naszych marzeń, ale przede wszystkim dają też pracę firmom wykonawczym, bo to nie tylko firmy, też hurtownicy, firmy podwykonawcze, a więc inwestycja rodzi kolejne inwestycje i na pewno nakręca tą gospodarkę, czyli dzięki temu samorząd ma możliwość korzystania z podatku nie tylko od nieruchomości, ale również tego CIT-u, PIT-u, prawda, które dostajemy z rządu. Natomiast mamy też, wydaje mi się, że w tej chwili środki, które otrzymaliśmy właśnie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, także tak zwanego Polskiego Ładu, pozwoliły faktycznie na rozwój, realizację marzeń, bo środki unijne na przykład blokowały pewne realizacje różnych zadań, a tutaj możemy je realizować. Co więcej, no, myślę, że firmy mają pracę i to nakręca gospodarkę, nakręca życie miasta.
Co będzie największym wyzwaniem dla pana, panie burmistrzu, w przyszłym roku, kiedy ten budżet na kolejny rok będzie realizowany, będzie przygotowywany?
Z taką opinią trzeba jeszcze poczekać, bo jak wiemy, rząd przygotowuje ustawy, które pozwolą ograniczyć wielkość wzrostu energii elektrycznej, a to bardzo ważne jest, jeśli chodzi o dostarczanie energii do budynków, szczególnie tych tak zwanych krytycznych, kluczowych, jak szkoły, jak szpitale, jak jednostki urzędowe, ale to również dostarczenie ciepła dla mieszkańców. Tutaj te dopłaty ruszyły. Musimy poczekać również na rozwiązania właśnie z dotyczącym węgla i tutaj wsparcia przez samorządy mieszkańców, którzy jeszcze opalają w piecach jako groszkiem, czy węglem, czy innymi formami. Mam nadzieję, że tak jak w przypadku gazu dla indywidualnych odbiorców, te tematy zostaną powstrzymane, bo wiemy, że sytuacja za naszą wschodnią granicą powoduje, że jest ogromna inflacja. Problem wojny Putina daje duże kłopoty. Czekamy na rozwiązania, zobaczymy. Na pewno płaca minimalna to jest wzrost i na pewno z tym musimy się liczyć, że ten budżet musi zabezpieczyć wzrost płacy minimalnej, a w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach kultury, szkołach, placówkach oświatowych pracownicy zawsze oscylują wokół tej płacy minimalnej. Od kilku lat jest już dodatkowo oczywiście wysługa, więc to lepiej niż w tym prywatnym jak gdyby sektorze. Tutaj musimy zabezpieczyć te środki. Budżet nie będzie łatwy, ale głęboko wierzę, że nie aż tak dramatycznie, jak niektórzy o tym mówią.
Czyli optymistycznie na koniec, a ja dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy wspaniałego Radia Katolickiego Diecezji Płockiej.
Gość poranka.